pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na ostatni przed wakacjami program z udziałem polityków zielonogórskich w studio przy mikrofonach. Witam. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam pana, witam państwa.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Pani Marlena Kopii, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam państwa.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie.
Tuż przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o piłce nożnej. To może zacznijmy tak, podsumujmy występ polskiej reprezentacji, ale głowy pospuszczane, widzę niektórzy mają.
Żebym wiedział, panie redaktorze, tak, że takie pytanie padnie, to odmówiłbym udziału w tej audycji, aby moje nazwisko nie wiązało się z tym, co się wydarzyło.
Polacy, nic się nie stało.
Ciężko coś powiedzieć. No właśnie też, że chyba się coś stało. Ja myślę, że to rozczarowanie moje, bo staram się z jednej strony unikać takiego dosyć popularnego zachowania wśród naszych krajanów, którzy w tej chwili po prostu absolutnie krytykują, dezawuują jakiekolwiek osiągnięcia i suchej nitki nie zostawiają na żadnym z zawodników, ale z drugiej strony też daleki jestem od tego, zresztą nie znam się, żeby, nie wiem, próbować bronić, jakoś głaskać po głowie, jakby nie było wyjątkowo po minach widzieliśmy zrozpaczonych sytuacją naszych zawodników. Nie wiem, mogę mówić tylko o swoich odczuciach. To znaczy, to było ogromne rozczarowanie. Oba mecze oglądałem w towarzystwie. Doszło do tego, że musiałem być pocieszany.
W strefie kibica? Czy
to znaczy, jeden prywatnej. W strefie kibica, drugi już prywatnie. Za każdym razem widziano mój ogromny ból i smutek. Aż nawet napisałem na portalu społecznościowym, że terapeutycznie Herokiego 2 trzeba będzie obejrzeć.
To rzadko się zdarza, rzeczywiście. Odnotujmy ten fakt.
Ale jaki?
Że pan rzadko pisze na tym portalu
społecznościowym. No to prawda, więc proszę zrozumieć jakby moją naprawdę trudną sytuację.
Tak, Grzegorz Maćkowiak.
Ja myślę, że tak, rzeczywiście, że nie ma co popadać w skrajności, natomiast ja osobiście przed tym drugim meczem z Kolumbią naprawdę pełen nadziei, bo naprawdę myślałem, że to jest ten mundial. To rzeczywiście jest ten, gdzie wyjdziemy z grupy i trochę wzorem Mistrzostw Europy, naprawdę coś pokażemy, ale po tym meczu, mecz z Japonią oglądałem, ale to na zasadzie takiej, że myślałem, kiedy padnie dla Polski bramka, bo wiedziałem, że wygramy ten mecz, bo jakby tradycja musi się spełnić, natomiast końcówka fatalna i co do trenera Nawałki jeszcze chciałbym powiedzieć, nie jestem do końca przekonany, czy dymisja trenera Nawałki będzie dla polskiej reprezentacji czy da jakiś impuls i nowy postęp.
Sukcesy jednak w ciągu tych 4 lat były.
Wydaje mi się, że on tak dużo zrobił dla tej reprezentacji, ale wyciągnięcie wniosków z tych błędów, które zostały popełnione, to jest, jakby mi się wydaje, kluczowa sprawa.
No właśnie, czego zabrakło, Piotr Dębiński, PSL?
Wygranych meczów zabrakło.
No tak.
Doszliśmy do finału
Mistrzostw
Świata. Wiadomo, każdy z nas się cieszył, napompowaliśmy siebie i wszystkich dookoła. Fajnie, że graliśmy na tych mistrzostwach, można było je oglądać z takim innym zapałem, emocjami. Ja się cieszę, że byliśmy, że pokazaliśmy się, że nowe twarze też mogły, nowi zawodnicy mieli szansę zagrać. Przegraliśmy 2 mecze, czas do domu, smutno jest troszkę, ale będę czekał i kibicował dalej Polakom za 2 lata, mam nadzieję na większy sukces.
Marlena Kopi.
Zbyt bardzo były rozdmuchane nadzieje na polską reprezentację i chyba mam wrażenie, że przed mundialem lekceważenie naszych przeciwników. W Senegalu zawodnicy, którzy grają, duża ich część gra na przykład w lidze angielskiej i to są naprawdę dobrzy zawodnicy. I tak samo w innych drużynach. Natomiast też tak jak słyszałam, ci sparring partnerzy, z którymi nasza kadra przed mistrzostwami grała, to też nie były jakieś wybitne drużyny, więc myślę, że tutaj troszeczkę chyba za duże nadziei było pokładanych w nasze możliwości, umiejętności nie do końca sprawdzone, ale ja mam wrażenie, że całe mistrzostwa to jest po prostu wielkie święto piłkarskie i wszyscy chętnie inne mecze oglądają, A za 2 lata mamy Mistrzostwa Europy, za 4 lata mamy Mistrzostwa Świata następne. Ja wierzę, że nasza kadra wreszcie zdobędzie jakieś miejsca.
Do Sławomir Kowalski jeszcze skwituje naszą sportową dyskusję.
Skwitować to wszystko. Jak nie patrzyłem na ruch warg niektórych piłkarzy, którzy z emocją wypowiadali pewne słowa i gdyby to przełożyli na swoją grę piłkarską, no to myślę, że odnieślibyśmy taki nasz polski sukces, czyli wyjście z grupy i być może wyjście gdzieś wyżej w tej drabince. Ale tak patrząc na to i na zachowanie naszych piłkarzy, chociażby w ostatnim meczu, to może wzorem Adama Małysza przydałby się jakiś psychoterapeuta naszym piłkarzom, który podniósłby ich na duchu, wzmocnił ich mentalnie i wdrożył jakiegoś ducha bojowego, bo przez 3 mecze, które oglądałem naszej kadry, no nie widziałem tego ducha, chociaż im kibicowałem bardzo mocno, to nie widziałem tego ducha walki i tego mi najbardziej zabrakło.
To właśnie, no i zabrakło gestu Kozakiewicza 2, tak, to może tak na koniec.
Kto by go pokazał?
Tylko kto i komu, prawda, to jeszcze inna sprawa. Dobrze, teraz o sesji Rady Miasta, sesja podczas której udzielono prezydentowi absolutorium za rok 2017. Jedni mówią, że to formalność i to by tabelki się zgadzały i cyferki. Inni wskazują, że ma to także wymiar polityczny i w roku wyborczym trzeba uważniej patrzeć na to, w jaki sposób i kto głosuje. Prawo i Sprawiedliwość było przeciw. Dlaczego? Jaki komentarz do ostatecznego wyniku głosowania?
Wydaje mi się, że to nie jest formalność. To znaczy też zresztą głosowanie Platformy Obywatelskiej tego dowiodło, że poparcie jakby zostało, jakby nie wiem, czy uzależnione, czy gdzieś tam w tle były te pieniądze na lotnisko i to pokazuje, że każde głosowanie tak naprawdę w Radzie Miejskiej no właśnie nie jest tylko techniczne i tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której no też nie wiem dlaczego Platforma tak trochę w opozycji, trochę w koalicji, ciężko to powiedzieć. Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko temu udzieleniu absolutorium, dlatego że prezydent naszym zdaniem nie realizuje tego, co obiecał. Oczywiście głosowanie absolutoryjne nie jest głosowaniem budżetowym stricte, natomiast prezydent Kubicki moim zdaniem nie powinien otrzymać absolutorium. To powinna być dla niego czerwona kartka za różne rzeczy, które dzieją się w mieście. Między innymi to, że skumulował wszystkie remonty w mieście, zakorkował miasto w sposób celowy i przemyślany, bo tak naprawdę to nie jest przypadek, że to się dzieje w tym roku i prezydent z tego nie wytłumaczył się wiarygodnie, w żaden sposób. Inwestycje są ważne i potrzebne, natomiast trzeba naprawdę to robić z głową i z planem. Miał na to naprawdę wiele lat. Także myślę, że to są, no oczywiście są inne sprawy, no chociażby kwestia żłobka, no miasto przyznaje, że widzi problem, ale nie buduje żadnego żłobka. Dzieci nam się rodzą naprawdę w coraz więcej dzieci się rodzi, a tak naprawdę dalej nie ma planów konkretnych na żłobek. To są moim zdaniem podstawowe sprawy, natomiast tak jak powiedziałem.
Pytanie do Adama Urbaniaka. Czy to prawda, że kiedy Platforma szła na sesję Rady Miasta, to nie było jeszcze decyzji, czy i w jaki sposób zagłosować, a że wszystko ważyło się do ostatnich, można powiedzieć, chwil i wtedy podjęliście decyzję?
Panie redaktorze, myślę, że tak, że można to w ten sposób przedstawić, dlatego że kwestia, która nas najbardziej w wykonaniu, bo przypomnijmy w ogóle, o czym my rozmawiamy. Rozmawiamy o kwitowaniu wykonania budżetu za 2017 rok. I to, co Platforma uważała za jakieś jednak niezrealizowanie w tym zakresie budżetu, to było brak dofinansowania dla lotniska, co do którego dofinansowania nikt na sali sesyjnej nie ma wątpliwości, bo o potrzebie wsparcia tej instytucji mówili radni chyba wszystkich klubów Prawo i Sprawiedliwość. W osobie Kazimierza Łatwińskiego bardzo mocno też nalegało. I to rzeczywiście był kłopot. Natomiast pan redaktor, jeśli pan redaktor pozwoli, chciałbym zacząć od pewnego sprostowania, bo pan powiedział, że no jedni mówią, że absolutorium to jest formalność, inni, że to jest jakaś ocena polityczna też tego, co się dzieje.
Więc, nie jest?
Nie jest, panie redaktorze, dlatego że ten odpowiedź pierwsza jest prawidłowa, tak? I to nie dlatego, że ja tak uważam, czy mi to jest na rękę, ale dlatego, że zacytuję państwu uchwałę Regionalnej Izby obrachunkowej, notabene zielonogórskiej, rada może udzielić organowi wykonawczemu absolutorium wyłącznie z tytułu, rada nie może nie udzielić organowi wykonawczemu wyłącznie z tytułu niewykonania budżetu. Inne przyczyny nieudzielenia absolutorium kwalifikuje się jako istotne naruszenie prawa i jest to pogląd ugruntowany
w orzecznictwie i radnym, przepraszam, gdyby zagłosowali przeciw absolutorium.
Wszczyna się procedura w przedmiocie odwołania prezydenta w trybie referendum. Jeśli takie referendum, ale panie redaktorze, jeśli nie dojdzie do skutku, się odwołuje. To różni Platformę od Prawa i Sprawiedliwości. Ja i koledzy jesteśmy przeciwnikami instrumentalnego, politycznego traktowania instytucji, które do tego nie służą. Bo gdybyśmy w ten sposób podchodzili do polityki, czy bardziej może precyzyjnie mówiąc do samorządu, to nie byłoby w Zielonej Górze hali widowiskowo-sportowej.
To ale warto zapamiętać słowa Adama Urbaniaka.
Niech, panie redaktorze,
proszę
mi nie przerywać. Chciałem powiedzieć, że moglibyśmy wtedy w 2008 roku, to była taka pamiętna sesja, gdzie trzeba było dołożyć pieniądze i politycznie można było po prostu tych pieniędzy nie dołożyć, prezydent nie byłby prezydentem, mielibyśmy święty spokój. Ale chodziło też o pewne zasady, nie mówiąc o tym, że myślę, iż miastu taki obiekt był potrzebny. I podobnie uważamy, że jest z naszą aktywnością w Radzie.
Czyli załatwiliśmy kasę na lotnisko i dzięki temu jest sprawa załatwiona.
Nie, broń Boże. Nie uważam, że robię dobrze, nie głosując tak, jak oczekuje tego ode mnie prawo i nie udzielam absolutorium. Ale wolę zgłosić, panie rektorze, projekt uchwały w sprawie dofinansowania wymiany kopciuchów. Wolę złożyć projekt uchwały, który uporządkuje budżet obywatelski. Wolę zgłosić projekt uchwały w sprawie uchwały krajobrazowej. To są aktywności,
pan teraz zobaczyć,
które oczekuje się od radnych.
Uśmiech koalicjanta Nowoczesna Marlena Kopi. Wczoraj odcięliście się od tego głosowania Platformy Obywatelskiej.
Tak, przepraszam, tak, dlatego, że myśmy z Platformą Obywatelską zawarli sojusz, czy porozumienie, czy koalicję, jak można to nazwać, ale na przyszłe wybory, na to, co chcemy zrobić w następnej Radzie Miasta i w przyszłości. Natomiast Platforma Obywatelska działała w tej Radzie i musi sama ponosić, rozliczyć się z tych swoich działań, swojego postępowania.
No ale wam się to nie spodobało, tak?
Się to nie spodobało, bo prawdopodobnie, gdybyśmy mieli radnych, to może byśmy inaczej zagłosowali, ale my nie mamy żadnych radnych i nie znamy na tyle budżetu i na tyle dokładnie tych wszystkich spraw, które się działy przez ten rok w Radzie Miasta, żebyśmy mogli tutaj kompetentnie zabierać głos. Natomiast ja zgadzam się z poglądem tutaj mojego kolegi, pana Adama Urbaniaka, że budżet to są po prostu słupki. Ale
czy jesteśmy przeciw, a nawet za?
Jest, no, jakby to nie zabrzmiało, to tak jest.
No, panie redaktorze,
możemy się wypowiadać na temat tego budżetu. Natomiast mówię, my zawieramy koalicję na przyszłość. Chcemy razem, wspólnie coś zrobić ciekawego dla miasta, ale w przyszłości. Więc
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Ja się zgodzę oczywiście, że to, co pan Urbaniak powiedział, że grają rolę przepisy prawa i rzeczywiście to absolutorium można byłoby w tych kategoriach rozpatrywać. Jednak no, nie uciekniemy od tych takich politycznych kierunków i rozpatrywania tego w kwestiach, kto jest przeciw prezydentowi, a kto za. I w tym momencie naprawdę my jako Kukiz 15 na pewno bylibyśmy też przeciwko i też byśmy zagłosowali przeciwko prezydentowi, bo nie podoba nam się ta polityka, którą prowadzi. Sama polityka prezydenta no, też jest bardzo powiązana z budżetem. No, on wydaje te pieniądze niewłaściwość albo zbyt duże wydatki, jeśli można by w tym kierunku pójść, to też stanowią jakieś podstawy do tego, żeby nie zgodzić się na pewne działania. I myślę, że tu w tym kierunku powinniśmy pójść, że mamy prawo do swojego zdania i proszę to uszanować. Tak jak pan jeszcze do pana Urbaniaka mówił o ustawach, które, nie ustawach, uchwałach. Tylko uchwałach, które no, 4 lata byli. Bo za chwilę będą znowu wybory. Dlaczego tych uchwał wcześniej nie było? No dlaczego mówimy teraz o tych uchwałach? Dlaczego państwo wcześniej nie?
Bo przez całą kadencję je zgłaszaliśmy, no, to o to mi chodzi.
No to i widzi pan, trzeba coś zmienić, skoro no, nie można w tego wdrożyć.
Ależ oczywiście, tylko nie przy głosowaniu w sprawie absolutorium.
Ja nie mówię o absolutorium, mówię o w ogóle.
Piotr Robiński, PSL.
to głosowanie absolutoryjne ma ze sobą, ciągnie za sobą konsekwencje pewne, więc to nie jest formalność, nie może być formalnością. Jakby było to formalne, tylko formalność, byśmy nie dyskutowali o tym. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje przeciwne, bo jest w opozycji. To każdy mógł się tego spodziewać, że to tak będzie wyglądało. No, ale też musimy pamiętać, że radni, którzy głosowali za, zostali wybrani przez naszych mieszkańców i myślę, że są też głosem mieszkańców. Jeżeli mieszkańcom nie podoba się takie to głosowanie, to jest szansa po prostu to zmienić. W najbliższym czasie będzie ku temu bardzo dobra możliwość. No i myślę, że to tyle na ten temat.
No to zamykamy w takim razie temat absolutorium i sesji. Teraz mam pytanie do Państwa o pewne niepokojące informacje dotyczące zielonogórskich zakładów usług miejskich, a więc miejskiej spółki, która nadzoruje działanie palmiarni i zakładu pogrzebowego. Jak wiemy, nie żyje w tragicznych okolicznościach główna księgowa tej firmy, spółki. Prokuratura potwierdziła, że znaleziono również dokument, rodzaj listów, w którym wskazuje się na nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania tej spółki. Co, jak rozumiem, zrozumiałe w tej chwili, spółka nie chce komentować tego tematu, jest prowadzone dochodzenie. Natomiast pytanie, czy w Państwa opinii reakcja władz miasta jest adekwatna do tej sytuacji? Mam tu na myśli reakcję prezydenta, który właściwie, już pomijam fakt, że 3 tygodnie po pogrzebie składa kondolencje rodzinie i bliskim głównej księgowej, a więc jak rozumiem osobie kluczowej w spółce, która jest przez miasto zarządzana. Ale czy nie powinien jednak wprowadzić rodzaju takiego nadzoru komisarycznego? Nie wiem, może Adam Urbaniak wyjaśni zaraz w spółce, czy zawiesić władzę tak, żeby jakiś podmiot zewnętrzny przejął kontrolę nad funkcjonowaniem, tak żeby te wszystkie rzeczy wyjaśnić, czy po prostu jest na to w tym momencie za wcześnie, Adam Urbaniak?
Zaskoczył mnie pan redaktor tą informacją, bo ja byłem przekonany, że ta tragedia wydarzyła się kilka dni temu.
Nie, to jest informacja. Tragedia miała miejsce 6 czerwca.
To rzeczywiście spory upływ czasu. Ja nie miałem żadnych informacji na ten temat wcześniej. Dowiedziałem się z portalu internetowego, gdzie rzeczywiście również umieszczono tą informację. Bo przecież sam fakt takiej tragedii, która na pewno dotknęła bardzo bliskich rodzinę, nie powinien być przedmiotem naszego zainteresowania. Natomiast na to zainteresowanie jednak wywołuje ten aspekt miejski, który się tam pojawia, bo z tego, co ja wyczytałem, to te informacje ponoć nie podpisane, napisane na komputerze bez podpisu, wskazują jako, no nie mówmy tu o przyczynie, ale o tym, że były problemy właśnie związane z funkcjonowaniem tej osoby na wysokim stanowisku w spółce, były powodem tego, co się wydarzyło. I tutaj, mimo wszystko, że trzeba zachować bardzo daleko idącą ostrożność, i tutaj już mówię to do tych organów, które nadzorują działalność spółki, podmiotów, czy w tym wypadku do Urzędu Miasta, do prezydenta miasta, ponieważ ja w swojej praktyce, no, długiej już, co stwierdzam z przykrością, zdarzały się w wielu wypadkach listy i porównałbym tą sytuację, którą mamy dzisiaj właśnie do takich, kiedy przysyłany jest anonim.
Tylko, jednak że przepraszam, tego, to pismo ale, znaleziono przy ciele.
Ale panie redaktorze, no ale tryb uważam powinien być taki sam, a mianowicie przyjmuje się, że mając na względzie treści, jakie są zawarte, nie należy jednak tego wrzucać do szuflady. Owszem, zawarte w tego typu, no tutaj mamy niepodpisany dokument, informacje, należy traktować z ostrożnością dużą, weryfikować to w sposób no taki, powiedzmy, bardzo obiektywny i nie zbyt jednostronnie przyjmując te informacje, natomiast należy to jednak mimo wszystko zweryfikować i może nie posuwałbym się od razu do zarządu komisarycznego, ale z pewnością pewne postępowanie, prezydent reprezentuje spółkę jako zgromadzenie wspólników, wspólnicy mają prawo kontroli spółki, jakieś wyjaśnienia i chociażby przepytanie zainteresowanych powinno bezwzględnie nastąpić.
Grzegorz Maćkowiak, bo ta reakcja prezydenta na to, no to jak mówimy, odległość jest od tej tragedii dość znaczna i to też budzi pewne wątpliwości.
Ja myślę, że do końca po prostu nie wiedziano, jak wyglądała ta sytuacja i że ten list, czy ten tekst, który tam się znalazł przy tym ciele, no jakby to jest informacja ostatnia, tak? Natomiast ja myślę, że właśnie my nie znamy reakcji prezydenta. To znaczy, wbrew temu, co się mówi, reakcji nie ma żadnej publicznie. Ale reakcja moim zdaniem jest niepubliczna, nieoficjalna i tam się dzieją moim zdaniem różne rzeczy, o których my się oczywiście nie dowiemy, dlatego że jeżeli ktoś popełnia samobójstwo i to nie jest zwykły szeregowy pracownik, tylko osoba, która ma dostęp do wiedzy kluczowej, podkreślam, i tam znajduje się ten list, którym pan Urbaniak mówi, że należy zachować ostrożność, oczywiście, że tak, bo skoro jest niepodpisany, to zawsze może być domniemanie, że został dorzucony, doklejony. Natomiast to nie znaczy, że sam fakt samobójstwa, jeżeli się wykluczą te takie podstawowe przyczyny, a na przykład tam się mówi o mobbingu i takich rzeczach, oznaczałby, że mamy do czynienia z poważną sprawą. Ja w ogóle uważam, że jest jakaś czarna seria, to znaczy to, co się stało z panią Furmanowicz parę lat temu, pani Furmanowicz do dzisiaj nie może wyjść z sądu za to zwolnienie. Dzisiaj mamy tą sprawę. Coś się dzieje w spółkach miejskich takiego, że no ludzie, tak można powiedzieć, w pewnym sensie nie wytrzymują, jeżeli, tak jak powiedziałem, się to potwierdzi. Ja uważam, że, tak jak powiedziałem, reakcji nie znamy. To znaczy, ja jestem przekonany, że trwają konsultacje właśnie w tym gronie osób. Pan powiedział, że prezydent jest w ramach zgromadzenia wspólników, no można powiedzieć, no jakby tutaj osobą decydującą, tak, no bo to jest dokładnie tak. Więc ja nie ma możliwości, żeby prezydent nie rozmawiał z tutaj szefostwem tej instytucji.
No właśnie, ale czy powinien wobec tego szefostwa teraz i z uwagi na dobro prowadzonego postępowania podjąć jakieś decyzje? Na zasadzie zawieźmy, sprawdźmy, co się wydarzy, bo czy tak nie powinien się zachować w tej chwili Maryna Kopi, Nowoczesna?
Wydaje mi się, że nie można tutaj mówić o tym, że są działania jakieś podskórne i prezydent coś robi, ale my o tym nie wiemy. Prezydent w tym momencie nie jest osobą prywatną i to nie dzieje się w jego prywatnej firmie, tylko jest osobą publiczną i wszystkie działania powinny być publicznie ujawnione. Natomiast jeśli tutaj chodzi o tą spółkę, prezydent w jakiś sposób odpowiada za to, co tam się dzieje i moim zdaniem powinien jednak, jest zawsze domniemanie niewinności i nie można nikogo tutaj oskarżać, ale moim zdaniem powinien zostać przeprowadzony jawny audyt i żeby się dowiedzieć, co tam się naprawdę tak działo. Nie można tego tak zostawić. Dziwna jest sprawa, że pan prezydent tak późno zareagował na tą sytuację. Nie chcesz mi się wierzyć, że nie wiedział o tym wydarzeniu wcześniej, że to tak jak tu panowie wcześniej powiedzieli, jest to była bardzo ważna osoba, kluczowa w spółce w związku z tym ta, która odeszła. Więc trudno przypuszczać, że pan prezydent o tym nie wiedział i dziwne jest to zachowanie, że nie zostało to w jakiś sposób wcześniej upublicznione w takim stopniu, że nie zostało to podane do wiadomości publicznej, że w ogóle takie wydarzenie miało miejsce. Ja oczekuję od pana prezydenta przejrzystości i jawnego prowadzenia tej sprawy, bo to nam wszystkim mieszkańcom się należy, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje, jakie pan prezydent podejmuje kroki, bo tak jak powiedziałam, pan prezydent nie jest postacią prywatną, tylko jest postacią publiczną. I wszystko, co się dzieje w spółkach miejskich, musi być jawne.
Na razie
bo to są nasze pieniądze.
Zapowiedział, że będzie współpracował z prokuraturą. Celem wyjaśnienia tej sprawy.
To jest jakby inna sprawa, to jest aspekt prawny, karny. A my mówimy tutaj o odpowiedzialności społecznej przed mieszkańcami miasta, jaką ponosi prezydent, działając i nadzorując spółki miejskie.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Znaczy, jeśli my w tak tragicznej sytuacji dowiadujemy się, że pani, która zmarła w tragiczny sposób, zostawiła pewne informacje, które mogą rzutować na działalność spółki, na pewne osoby, które pracują albo pracowały z nią, to w tym momencie no, popadam troszeczkę w duże przerażenie, bo zaczynają wypadać, chociaż w bardzo tragicznych sytuacji, zaczynają wypadać trupy z szafy. I to mnie przeraża. I jestem ciekaw, co jeszcze nas może czekać w najbliższej przyszłości, co może się zdarzyć. Tak jak wspomniana pani Furmanowicz, są pewne rzeczy, które w Zielonej Górze ciągną się latami. Ludzie walczą o swoje dobre imię i nie mogą tego wywalczyć. Tutaj w tej sytuacji my jako Kukiz 15 mówiliśmy i mówimy, że w najbliższych wyborach, jeśli je wygramy, to przeprowadzimy audyt tego, co się działo w mieście za sprawą Urzędu Miasta i prezydenta i chcemy wyrzucić te rzeczy, które były nieprawidłowe w tej sytuacji. A jeszcze patrząc pod kątem tej tragicznej sytuacji, tu państwo mówili o przejrzystości prezydenta, o tego. My przecież i nawet mówiąc o tym absolutorium, które przed chwileczką omawialiśmy, prezydent nie działa, Kubicki nie działa jawnie i transparentnie. My umowy, które prezydent podpisuje, widzimy po pół roku czy roku, dopiero są ujawniane. To jest jakieś kuriozum, które i nie wiadomo teraz w tej sytuacji, ten listu, który zostawiła ta pani, oczywiście musi być to zbadane przez prokuraturę dogłębnie, co w tej sytuacji jeszcze może wyjść i jakie rzeczy gorszego pokroju.
Piotr Dębiński, PSL.
Działania prezydenta powinny być bardziej jawne i stanowcze w cieniu takiej tragedii, w cieniu tej spółki. Dla nas, dla naszego spokoju, dla spokoju mieszkańców miasta, którzy się interesują działaniami miejskich spółek. Jakie? No, w tym momencie trudno powiedzieć, no, ale sytuacja wygląda dość dziwnie, jeżeli nawet radny miasta jakby nie zna tej sytuacji, albo ja też, szczerze mówiąc, myślałem, że to jest kilka dni temu się stało. Mhm. Ale jakby no, nie jestem tak blisko Urzędu Miasta. Moim zdaniem wszystkie służby, które są zaangażowane do wyjaśnienia tej sytuacji, powinny działać bardzo ostrożnie i zmierzać w miarę możliwości do wyjaśnienia tej sprawy, a też nie lubię takich domniemań, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam było napisane, co się stało, czy rzeczywiście jakieś tutaj ruchy nielegalne, finansowe miały miejsce, czy nie miały. Wolałbym się spotkać po wyjaśnieniu
na
takiej
tej informacji
sprawy.
Oczywiście czekamy, prokuratura prowadzi swoje postępowanie.
Ale jeszcze można, panie redaktorze, bo tutaj tak jakby podsumując tę dyskusję, wszyscy jesteśmy zgodni, że jawność by nie zaszkodziła, a wręcz uważam, żeby pomogła, bo
nie mamy
15 minut właściwie komentujemy te rzeczy, opierając się na pewnych domysłach. Tylko wyobraźnia, można powiedzieć, co mówią mieszkańcy też w związku z tym. Moim zdaniem naprawdę wystarczyło krótko po tej tragedii, jest to sprawa związana jednak z życiem miasta, aby prezydent, czy nawet jego służby, to już nie musi on się jakby tym bezpośrednio zajmować, przedstawiły krótkie informacje, co się wydarzyło, jakie tam są ewentualnie treści zawarte, jakie kroki zostaną podjęte, co będzie weryfikowane, w jakim czasie zostanie to przedstawione. Ucięto by spekulacje. A tak, no niestety mamy teraz...
Ale to ja się w ogóle nie dziwię, skoro prawdopodobnie są przerażeni po prostu tą sytuacją. Skoro 3 tygodnie ta sprawa jest tak naprawdę gdzieś tam zamieciona, jakby najlepiej, żeby w ogóle nie było, tak? I teraz nagle to wychodzi. Ja mam tylko nadzieję, że...
Jak pan schowa głowę w piasek, to problem nie znika, nie?
No właśnie, tak wyszło. Natomiast ja mam tylko nadzieję, po prostu, że tutaj rzeczywiście to śledztwo będzie rzetelne. To znaczy, bo nie może tak być. Znaczy, to umarł człowiek. To nie jest sytuacja, w której został ktoś tylko zwolniony, na przykład.
Pojawia się pytanie retoryczne do tego, co pan Urbaniak, bo ja się w pełni zgadzam co do jawności i o takiego orzeczenia prezydenta. Ale jeśli obserwujemy kadencję prezydenta Kubickiego, czy on kiedykolwiek wyszedł i w jakiejśkolwiek sprawie takie oświadczenie wydał?
To jest chyba największy problem, że pan prezydent jakby stracił kontakt z mieszkańcami, w ogóle
nie...
To
mówimy o tym właśnie kontakcie.
Ani nie ma przejrzystości jego działań, ani tego, co się dzieje w urzędzie, ani tego, jakich decyzje podejmuje. Właściwie nie ma kontaktu między mieszkańcami miasta a prezydentem i tym, co on robi i jakie działania podejmuje. Także to jest...
Ale nadal uważam, że nie jest to powód do odmowy absolutorium. Poza tym uważam, że Kartagina powinna zostać dłużą.
Dobrze, na koniec przedłużymy trochę, ale chcę jeszcze zapytać o kwestię ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W drodze głosowania parlament wprowadził poprawkę, a więc obciążanie narodu polskiego zbrodniami Holokaustu nie będzie ścigane z urzędu, tylko możliwe oczywiście w drodze postępowania cywilnego. Krótki komentarz wszystkich Państwa do tej decyzji. Kukiz 15 bardzo krytycznie, no, więc rozpocznijmy od Sławomira Kowalskiego.
Oczywiście nasi posłowie, którzy wypowiadali się w mediach po tym głosowaniu, to po tej już nie wiem, kuriozalnej sytuacji, która miała miejsce w Sejmie, bardzo krytycznie odnosili się do tego i ja też odnoszę się do tego bardzo krytycznie z racji tego, że to, co przedstawiło nam Prawo i Sprawiedliwość i pozostała część Sejmu, która zagłosowała za, pokazuje to, czym są dla nich Polacy, czym dla nich jest naród polski i historia, którą my mamy za sobą.
No dobrze, to jest krok w tył?
Ja nie wiem, czy to jest krok w tył. To jest, to chodzi bardziej o naszą, ja w tej kwestii mówię jakąś taką naszą wewnętrzną sprawę, tutaj nierozwiązaną, która została wywleczona podczas procedowania wcześniejszego, czyli wprowadzania w ogóle tej ustawy, została wywleczona na zewnątrz, a powinniśmy to dobrze załatwić najpierw tutaj u siebie, bo jeśli patrząc po kroku, jak to dalej było procedowane, to złą sprawą było to, że ta ustawa jest zła sama w sobie i źle była wprowadzona. Ona nie była przedyskutowana w odpowiedni sposób, nie została dobrze napisana. To jest po pierwsze.
No nie mamy tyle czasu, ale jeśli można do puenty.
Ale teraz, no jeśli do puenty. Źle zostało zaprocedowane i w tym momencie my nie mogliśmy się do tego odpowiednio odnieść. Teraz w tym głosowaniu, które było, to było kompletne kuriozum, gdzie też nie mogliśmy się odnieść jako posłowie, że wprowadzić poprawki, dyskutować nad tymi poprawkami. No to zakrawa na jakieś dziwną sytuację. Uważam tak, to co wprowadzono, to jest martwy przepis, który nie będzie egzekwowany w żaden sposób. Nikt jako osoba cywilna nie wystąpi na drogę prawną przeciwko komukolwiek, a na przykład przeciwko, nie wiem, jakimś wielkim korporacjom mediowym, które będą wyrzucały różne rzeczy.
No, a w kodeksie karnym było to możliwe? Czy byłoby to możliwe?
Ale nie. Występowanie no, jako...
Już nie jest.
Już nie jest.
No nie,
jak się
nie.
Ktoś na coś zdecyduje, panie.
Dobrze, Piotr Dębiński, PSL.
Prawo i Sprawiedliwość nie daje się wypowiadać żadnym innym posłom, bo ma sam przepis na wszystko i w 3 godziny przegłosować ustawę. Gdzie sami nie wiedzieli, na czym głosują. Część posłów wypowiadała się tak, że nawet nie wiedziała, po co tam jedzie. Ta ustawa nie była ciekawa. Moim zdaniem dobrze, że troszeczkę odstąpiło Prawo i Sprawiedliwość od tych sankcji karnych, bo to ma też, to można zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, która lubi nadzorować, kontrolować i karać. Od tego karania tutaj odeszli. Myślę, że to też pod naciskiem innych rządów, w szczególności Izraela, gdzie mocno nalegali, aby odstąpić od tej właśnie sankcji karania z urzędu. Moim zdaniem dobrze, że odstąpiła partia.
Marlena Kopii, Nowoczesna.
Ustawa, która została uchwalona w lutym, była po prostu złą ustawą. Wprawdzie rzecznik rządu w ten czas twierdziła, że ustawa jest świetna i nie ma żadnego powodu do tego, żeby cokolwiek robić, jakiekolwiek zmiany, ale ustawa była z założenia źle przeprowadzona. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba walczyć ze stwierdzeniem o polskich obozach śmierci i tutaj wszyscy się z tym zgadzamy i trzeba to walczyć. Ale trzeba znaleźć na to odpowiednie metody. Tworzenie prawa, które jest w ogóle nie do zrealizowania, niszczy prawo i lekceważy urząd polski, urząd naszych sądów, ponieważ jest przepisy prawne, które były zawarte w ustawie, były nieegzekwowalne. w dodatku spowodowało to bardzo duże pogorszenie naszych relacji z naszymi sojusznikami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią, z Izraelem. I przede wszystkim to wpłynęło na to, że zostały zmienione te przepisy, ponieważ bardzo łatwo się traci zaufanie sojuszników, w ogóle zaufanie, a bardzo trudno jest je odbudować. Teraz będziemy musieli mieć bardzo dużo czasu na to, żeby pokazać całemu światu, że jednak jesteśmy ludźmi, którzy chcą prawdy historycznej, potrafią o tą prawdę zabiegać. W dodatku jeszcze skończę, że ta ustawa spowodowała, że na całym świecie w milionach, miliony osób googlowały pojęcie obozów śmierci, polskich obozów śmierci. Ja myślę, że nie o to rządowi chodziło, żeby nagle miliony ludzi na całym świecie zainteresowały się tym tematem i tym stwierdzeniem, tylko wręcz o coś przeciwnego.
Rzadko zdarzają się wspólne głosowania Platformy Obywatelskiej i PiS-u, także odnotujmy, że to było wspólne głosowanie za tą nowelizacją. Adam Urbaniak.
Tak, panie redaktorze, tylko że dla mnie ta sprawa to jest najlepszy dowód na to kolejny, że Prawo i Sprawiedliwość nie nadaje się do rządzenia naszym krajem. Po prostu rozpętano, pomimo ostrzeżeń wcześniejszych, skandal dyplomatyczny, jeden z największych skandali dyplomatycznych. Narażono nasz kraj na ogromne straty i myślę, że to nie były tylko straty wizerunkowe, pomimo przestróg i stukania się w głowę.
A może jest to taka zasada?
Sam pamiętam, panie redaktorze, jak w tym studiu ja, maluczki, tak? Mówiłem, ale niech na poziomie Senatu zrobią tą poprawkę tylko związaną z obozami śmierci i zrezygnują z tego karania w trybie karnym. No nikt nie posłuchał. Zrobił się wielki skandal, tak? I teraz próbuje się jakoś to wszystko odkręcić. Ja uważam, co jest najlepsze, że jeszcze ogłasza się, iż jest to wielki triumf polskiej dyplomacji.
Chcesz ciele prośbą.
Nie, panie redaktorze. Mi to przypomina strażaka, który po to, żeby pokazać sukcesy, idzie podpala okoliczne stodoły, po czym w pierwszy stawia się po to, żeby je gasić.
Ale nie przekonał pana obrazek, gdzie premier Polski i premier Izraela stoją razem i potępiają tego rodzaju sformułowania. Departament Stanu USA mówi, że także jest to niesprawiedliwe i że trzeba z tym walczyć.
Przekonał pana, panie redaktorze, polski premier polskiego rządu, który w oczy ludziom mówi, że było to w ogóle świetny chwyt marketingowy, bośmy tyle żadnymi promocjami nie uzyskali, ile tą absurdalną nowelizacją. Skandal,
Grzegorz
jeszcze raz Maćkowiak, skandal.
Jak Prawo i Sprawiedliwość.
Odnosząc się do tego strażaka, to za platformę to się podpalało budki, rozumiem.
Za platformę
się podpalało budki, tak? No więc tak to, tak to wyglądało. Niech pan nie kpi, tylko poczekasz.
Proszę
nie przeszkadzać, dobrze? Natomiast jeżeli chodzi o tą ustawę, bardzo dobrze, że została znowelizowana. I to oświadczenie, kiedy w jednym momencie podpisuje je premier polskiego rządu i szef państwa Izrael. I to oświadczenie naprawdę ma bardzo, bardzo wyraźną wymowę, która przebiło się na cały świat, we wszystkich mediach było o nim pisane. Tam były uwzględnione rzeczy, o których Polacy i polskie władze nigdy się nie mogły doprosić, na przykład o tym, że mowa jest tam o antypolonizmie, który ma miejsce na świecie. I w tej deklaracji jest to zapisane i tą deklarację parafuje państwo Izrael, które tym samym uwiarygodnia to, że Polska była przez lata... moim zdaniem krzywdzona historycznie na świecie. I odnosząc jeszcze do tego początku, oczywiście może tam były niefortunne sytuacje, ale to, że Angela Merkel przyznała się i musiała otwartą przyłbicą sama powiedzieć, że państwo niemieckie ponosi pełną odpowiedzialność
ale
za drugą wojnę światową.
Ale proszę nie przeszkadzać.
Pełną odpowiedzialność za drugą wojnę światową i także za obozy śmierci, to także był efekt tej ustawy. Więc proszę po prostu nie kpić, bo to nie jest ta sprawa, żeby kpić.
Szanowni państwo, bardzo dziękuję za ostatnie przed wakacjami polityczne podsumowanie tygodnia. Jak słyszeliście państwo, emocji nie brakowało. Myślę, że kiedy spotkamy się po wakacjach od września, to tych tematów także do dyskusji nie zabraknie. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu.
Adam
państwu.
Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Bezpiecznych, spokojnych wakacji jeszcze państwu.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Dziękuję panu, bo dziękuję państwu.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję serdecznie.
Janusz Życzkiewski, Radio Zielona Góra. Dziękuję i do usłyszenia po wakacjach.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.